Evangelii în primul secol cu toți. Ale żeby to osiągnąć, musimy uwzględnić prośbę Jezusa Chrystusa. Otóż Jezus Chrystus najpierw w Apokalipsie świętego Jana Apostoła, gdy chodzi o czytanie poszczególnych Ewangelii, zgłosił nam prośbę. Tam dał niesłychanie ważny klucz. Według tego klucza mamy odbierać i odczytywać te cztery Ewangelii. Drugi klucz jest zawsze położony na progu danej Ewangelii. I dzisiaj dotkniemy tych dwóch kluczy, by wejść w intencję Chrystusa Zmartwychwstałego, który wie, że w moim i w Twoim życiu, jeżeli ta Ewangelia nie jest do końca odczytana, zbyt wiele ma do powiedzenia zwykłych szatan. Zbyt wiele jest cierpienia, którego Bóg nie chce. A my nie chcemy wyeliminować źródła cierpienia oddziaływania złego ducha. Start obecnej szkoły biblijnej wypada na środę popielcową. Od wieku chrześcijanie przyjmują ten rytm posypania głowy popiołem przy akompaniamencie słów prochem jesteś, w proch się obrócisz. Istotnie od momentu, kiedy człowiek w głębinach swego ducha utraci prawdziwe życie Boga, sypie się, zwłaszcza sypie się w trudnych sytuacjach. Jak go ktoś mocniej dotknie, to się sypie. Ale za 40 dni Syn Boży, który stał się jednym z nas, powie: prochem jesteś, ale ja Cię umiłowałem do końca. Czyż jako człowiek, jako człowiek, ja grozę grzechu na siebie wziąłem, żeby jako Syn Boży w dniu zmartwychwstania przeniknąć się miłością Ojca, byś się nie sypał. Jak już mówiłem, że będziemy próbowali odczytać Ewangelię Marka tak, jak Jezus sobie życzy. Chrystus zmartwychwstał. I sięgnąć po te klucze, uwzględnić te klucze, które w tym celu nam zostały. Zaczniemy od Apokalipsy świętego Jana Apostoła, żeby wiedzieć, jak ważna jest ta księga. Chciałbym się powiedzieć, królowa wszystkich ksiąg w Piśmie Świętym, ale królowa zaniedbana, nieznana. Przeczytamy wstęp do Apokalipsy i zakończenie.
Pytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Początek. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi się stać niebawem. A on, wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Ten poświadcza, że Słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Zakończenie Apokalipsy. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy kościołów. Jan jest odrość i potomstwo Dawida, gwiazda świecąca, poranna, a duch i oblubienica mówią: przyjdź. A kto słyszy, niech powie: przyjdź. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli by ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. A jeśli by ktoś odjął, co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w mieście świętym, które są opisane w tej księdze. Mówi ten, który o tym świadczy. Zaiste przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi. Oto Słowo Boże.
O, niech będą dzięki. Zwróćcie uwagę na to, że dwie prawdy Jezus podkreśla na początku tej księgi i na końcu tej księgi. Pierwsza prawda to jest wysłanie anioła. Jaka jest misja tego anioła? Otóż ta misja jest podobna do misji anioła, który był posłany, gdy Izraelici byli wyprowadzani z niewoli egipskiej. Wprawdzie nieśli z sobą, już poczynając od Synaju, w arce tablicę przymierza, znak, że ich królem jest ten, który zakrólował nad złem, nad demonem w Egipcie, objawił swoją wszechmoc. Ludzie tam ręki nie przyłożyli ręki Izraelici do klęski jednego z wielkich imperiów tamtych czasów. Sam Bóg prawdziwy tego dokonał, ponieważ Izraelici byli potomstwem Abrahama. Anioł prowadził. Tym aniołem, który prowadził Izraelitów spod Synaju do ziemi obietnicy, jest archanioł Michał, opiekun narodu wybranego. Szedł on przed Izraelitami w znaku obłoku nocą, gdy było ciemno, a z kolei gdy na pustyni żar słońca zabijał ludzi w sukie, przepraszam, tak właśnie, w sukie obłoku i osłania, a z kolei w sukie światła nocą. Podobnie chcę powiedzieć, Chrystus zmartwychwstały, podobną rolę chce pełnić Apokalipsa w życiu Kościoła. Bo my jesteśmy prowadzeni obecnie już od 2000 lat do ziemi obietnicy, do nieba. I żeby nie błądzić, Bóg dał tę księgę, poprzez anioła Gabriela, który jest od Słowa Bożego zwiastowany. Żebyśmy nie błądzili, gdy chodzi o rozumienie Pisma Świętego, żebyśmy nie błądzili w księgach, w życiu. Archanioł Gabriel w tej księdze chce nas prowadzić. I końcówka Apokalipsy mówi, że jest to księga takiej wagi, że nie wolno niczego do niej ani dodawać, ani od niej odejmować. Żeby to zrozumieć, ja sięgam po porównanie z mojej młodości, kiedy jeszcze chodziłem do szkoły średniej. Pamiętam, że podręczniki z matematyki były tak zbudowane, że wszystkie trudniejsze zadania z matematyki na końcu miały poprawne rozwiązanie. I zawsze trzeba było sięgnąć, czy to moje rozwiązanie zadania z matematyki jest poprawne i sprawdzić, czy to się zgadza. Nie zawsze się zgadzało. Trzeba było się męczyć tak długo, aż wynik był poprawny. Ani nie dodawajcie do tej księgi, ani nie odejmujcie. A myśmy niestety w Kościele odrzucili, nie odrzucili, tylko poniechali całej księgi. Zatem nie dziwmy się, że tyle ciemności zła wniknęło w Kościół. nasze życie. Nie idziemy za tym światłem, które Chrystus zmartwychwstał, posługując się swoim aniołem, archaniołem Gabrielem, dał nam przez świętego Jana Apostoła. Wiadomo, że lek jest skuteczny wtedy, kiedy do leku się nie dodaje nic, ani nie odejmuje żadnych składników. Że na tym polega wartość lekarstwa. Nie manipulujemy także drogowskazami. A zatem, powaga tej księgi jest ogromna. Herbem Ewangelii Jana, a może tak powiedzmy, gdy Izraelici znaleźli się pod Synajem, Bóg to podsumował w ten sposób, że to ja, Bóg Jahwe, niczym orzeł w locie, porwałem was w Egipcie jak pisklęta, wziąłem was z rąk faraona, z rąk demona, ducha pychy, egoizmu i przyniosłem was pod Synaj tutaj na górę, bo orły swoje pisklęta umieszczają na górach, żeby tutaj was wychowywać, rozpocząć wychowywać jako moje dzieci. Pozwólcie, że teraz orzeł w locie, święty Jan Apostoł znowu nas porwie i polecimy ponad całą księgą. Ja będę próbował tłumaczyć, co trzeba zobaczyć w tej księdze, żeby w końcu znaleźć to miejsce, gdzie Jezus Chrystus zmartwychwstały zostawił klucz do czterech Ewangelii, w tym także do Ewangelii Marka. Jeżeli nie znamy tego klucza, nie rozczytujemy Ewangelii Marka, według tego klucza to idziemy z niedzieli na niedzielę od fragmentu do fragmentu, od fragmentu do fragmentu. Jesteśmy podobni do człowieka, który na Wawelu pokazano mu arasy, ale tylko we fragmentach. Nie wiemy, o co chodzi ostatecznie w całości. Otóż, gdybyśmy mieli ten lot, byliśmy w szponach orła w locie, lecieli ponad tą księgą, to zobaczymy trzy części Apokalipsy. Trzy części, ponieważ Bóg to jest Trójca Święta. Jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Dla naszego dobra czyni coś Ojciec, czyni Syn i czyni Duch Święty. I każda z tych części mówi, co czyni dla nas dana osoba Trójcy Święty. W każdej części będzie liczba 7 tej pierwszej części, która mówi o dziele Ojca względem nas, o oczekiwaniach Ojca względem nas, o pragnieniach Ojca względem nas. Jest liczba 7 i ona oznacza 7 grzechów głównych. W drugiej części, która mówi o dziele Syna Bożego, będzie liczba 7 i oznacza 7 sakramentów świętych. W trzeciej części jest mowa o dziele Ducha Świętego i będzie mowa o 7 darach Ducha Świętego. I przybliżmy teraz sens pierwszej części. Dotknijmy tej części, która mówi o dziele Boga Ojca. Otóż ta część Apokalipsy chce nam powiedzieć, że nasze czyny mają coś z natury sakramentu. My poprzez swoje czyny, poprzez to, co czynimy, albo uobecniamy Boga, Jego miłość, albo uobecniamy swego ducha. W związku z tym, ponieważ uobecniamy coś osobowego, te nasze czyny można nazwać dziećmi, takie dzieci rodziny. I każdy z nas dzień to jest pełen jakichś tam czynów, coś czynimy. Albo to są czyny dobre, albo czyny złe. Albo dzieci dobre, albo dzieci złe. Albo w nas jest płodny Bóg Ojciec, Twórca, coś dobrego stwarza, albo zły duch coś złego stwarza. Jezus zmartwychwstały w pierwszej części chce powiedzieć, że mnie jako człowieka i Syna Bożego posłał Ojciec. Żebym ja powiedział, że w Kościele nie ma wrogów zewnętrznych. To, co Kościół niszczy naprawdę i będzie niszczyć, to jest zło wewnętrzne. Wtedy, kiedy chrześcijanie zamiast sobą uobecniać siedem darów Ducha Świętego, dobrego Ducha, uobecniają przez grzechy, przez siedem grzechów głównych ducha ciemności. Wtedy Kościół przestaje być oblubienicą Jezusa Chrystusa. Kościół staje się bezpłodny, traci na znaczeniu, na wartości. Jedynym wyjściem dla Pana Boga to sprawić, żeby za ten Kościół zabrali się wrogowie zewnętrzni. I w pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwa tymi, którzy ratowali Kościół, to byli władcy Rzymu, imperatorzy Rzymu, którzy prześladowali Kościół. Oni oczyszczali Kościół z pozorów. Żeby przetrzymać prześladowanie, trzeba się bardzo zjednoczyć z Jezusem Chrystusem w krzyżu. A więc to byli dobroczyńcy Kościoła. I po dziś dzień prześladowcy Kościoła są jego dobroczyńcami. A ponadto źli ludzie z zewnątrz przychodzą do Kościoła, w gruncie rzeczy przychodzą po zbawienie. Weź moje zło i przynieś zbawienie. Taką misję spełni Jezus Chrystus jako człowiek na Golgocie. To jest krótkie podsumowanie pierwszej części Apokalipsy. Warto sobie zapamiętać to porównanie, że nasze czyny to są jakby dzieci, albo złego, albo dobrego ducha. Te dzieci są też płodne. Jeżeli mam czyny dobre, one rodzą dobro. Jeżeli mam czyny złe, one rodzą zło. Myślmy o tym, co ja w ciągu dnia, jakie dzieci ja rodzę, płodzę, żeby nie lekceważyć grzechu. Druga część dotyczy dzieła drugiej osoby, Trójcy Świętej, Syna Bożego. Dzieło Jezusa Chrystusa to cztery Ewangelie i siedem sakramentów świętych. I w tej części właśnie jest złożony klucz do każdej Ewangelii, w tym do tej Ewangelii, którą będziemy omawiać, Ewangelii Marka. Najważniejsza myśl w tej części to jest ta, że Jezus mówi, popełniacie błąd, jeżeli oddzielacie sakramenty święte od Ewangelii. I używa takiego porównania. Jeździec i koń. Jeździec bez konia w tamtych czasach nie miał żadnej wartości. Nie był w stanie spełnić swojej misji. Jeździec. Tak jak dzisiaj mamy konie mechaniczne, samochody. Jeździec, który miał spełnić misję, musiał mieć konia, rumaka. Ale też koń bez jeźdźca też w jakimś sensie tracił na wartości. I tym jeźdźcem to jest jakiś ewangelista, jakaś ewangelia. A sakrament to jest pewna siła, to jest koń, moc Boża. I musi być absolutna jedność między określoną Ewangelią a określonym sakramentem świętym. I teraz dam taką panoramę, jak to konkretnie ma wyglądać. Oczywiście nie, trudno będzie Wam od pierwszego razu zapamiętać, ale jeśli Bóg da taką możliwość, to jeszcze przyjadę z komentarzami Apokalipsy szczegółowymi. W Ewangelii Marka Chrystus, z Ewangelią Marka Chrystus łączy sakrament chrztu świętego. I chcę powiedzieć, że jeżeli nie ma wtajemniczenia w Ewangelii Marka, to w gruncie rzeczy prześwięty, poprawnie udzielony. On się nigdy nie zrealizuje. A herbem Ewangelii Marka, czyli w herbie jest misja danej Ewangelii, to jest lew. Lew z Judy, Syn Boży, stał się człowiekiem, żeby pokonać lwa szatana. Chrzest, sakrament Chrztu Świętego jest po to pierwszy z sakramentów, żeby nas uwolnić od złego działania demona, od niszczącego cierpienia, od niepotrzebnych cierpień. A spryt szatana polega na tym, że on się wtedy czuje zdemaskowany, kiedy jest opętanie ostre, jawne. My to często nazywamy chorobą psychiczną. On się najlepiej czuje wtedy, kiedy jest ukryty. I tak opętał Izrael, arcykapłanów uczonych w Piśmie, że uwrócili Boga w Jezusie Chrystusie, ukrzyżowanym. To jest to najbardziej inteligentne opętanie i w takim opętaniu żyje świat, jeżeli nie przyjmuje Jezusa Chrystusa. Jeżeli Jezus Chrystus nie jest mu absolutnie niezbędny, to jest krzyk tej Ewangelii, w którą wejdziemy w tych dniach. Oczywiście kiedyś chrzest święty przyjmowali ludzie dorośli w pierwszych wiekach. Była przynajmniej trwająca 3 lata ewangelizacji. Już przez samą ewangelizację udzielał się Duch Chrystusowy, Duch Tajemnicy Krzyża temu człowiekowi. I jako zwieńczenie był chrzest z wody i z ducha. Zaczęto też chrzcić dzieci wtedy, kiedy w gminach chrześcijańskich ojciec i matka pełni żyli sobą obecniali Chrystusa. To wtedy chrzest udzielony dzieciom był racjonalny. Dziecko bezwiednie wchłaniało myślenie Boże, działanie Boże, Ducha Boże. Ale teraz z tą świętością ojca i matki jest wszelako, a dzieci są chrzczone. I tak Kościół wszedł w sytuację bardzo trudną. I tak na dobrą sprawę Kościół nie widzi wyjścia z tego. W moim przekonaniu można spokojnie zamiast dzieci najpierw właśnie wtajemniczać w Ewangelię Marka rodziców przez 3 lata, spotykając się raz w tygodniu i dopiero wtedy ochrzcić im dziecko. Dlaczego? Dlatego, że my wierzymy, gdy chodzi o sakramenty święte, swoistą magię, że na przykład ci, którzy są poza Kościołem, nie zbawiają się. Oto Chrystus zmartwychwstały z krzyża wlewa swoje światło, swoje życie we wszystkie istoty, które żyły, żyją i będą. A Kościół ma inną misję. Kościół ma misję znaną, żeby w ludziach, żeby nie trzeba było temu, który się interesuje chrześcijaństwem, dawać książkę. Tylko wystarczyło, żeby on spotkał się z człowiekiem, w którym żyje Chrystus. Przeczytał tę żywą książkę. Dalej mamy sakrament bierzmowania. Sakrament, żeby przyjąć sakrament bierzmowania, niezbędne jest poznanie Ewangelii Łukasza. Sakrament pokuty, my mówimy spowiedzi. Do tego sakramentu ma przygotowywać nas Ewangelia Mateusza. Ponieważ to nie tylko w Starym Testamencie Jezus czynił zarzut: przecedzacie komara, polekacie wielbłąda. My też w Kościele powtarzamy dramat Izraela. Tobie będą błogosławione, czy zbawiane ludy całej ziemi. Jezusowi wystarczy jeden człowiek, żeby zbawić świat, ale ten człowiek musi mieć w sobie Boga. Musi być Izaakiem, który jest gotów dać swoje życie Bogu. I Jezus jeden jako człowiek zbawił ludzkość. Jest ogromnie dużo nieporozumień tylko dlatego, że zgasło światło tej najważniejsze księgi prorocze, jaką jest Apokalipsa. No i wreszcie pozostałe cztery sakramenty są związane z Ewangelią Jana. Sakrament przejścia. My mamy kłopoty. Przedtem mówiliśmy o sakramencie ostatniego namaszczenia. Później powiedział sakramentu chorych. A Jezus w Ewangelii Jana mówi sakrament przejścia do Ojca. Ponieważ ja was namaszczam, ponieważ poprzez ten sakrament chcę wam powiedzieć, że to ja w was choruję i ja w was na nowo umieram za zbawienie świata. Popatrzcie, ja wasze śmierci nadaję, zostanę wam śmierć, tylko wasze śmierci nadaję rangę mojej śmierci. To ja w was i ja was przeprowadzam do Ojca. I w Ewangelii Jana znamy wszyscy to, co się działo z przyjacielem Jezusa, Łazarza. To właśnie w nim Jezus na nowo umierał za Jerozolimę, żeby Jerozolimę zbawić. Obciążył swego przyjaciela, żeby z jego życia uczynił znak. Sakrament Eucharystii. Wiemy, że w Ewangelii Jana jest rozbudowana ostatnia wieczerza. Dlaczego Jezus zostawił tajemnicę Eucharystii? My to nazywamy mszą świętą. Jezus chce powiedzieć, że jako zmartwychwstały, już przebóstwiony jako człowiek, nie cierpię. Ja nie mogę wziąć na siebie zła świata. Ale ja mam siebie, ja mam was. To ja was chcę wziąć zło świata. I ja w każdym mszy świętej wasze życie, jako swoje życie oddaję Ojcu za zbawienie świata. Ja nie będę was oszczędzał. A my przynosimy na mszę świętą takie intencje, żeby jak najmniej cierpieć. A tu chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, że przychodzę na mszę świętą, żeby się uzdolnić do tego, żeby Jezus we mnie wziął moje życie za zbawienie świata. Sakrament małżeństwa. Ewangelia Jana zaczyna się od godu w Kanie. Jeżeli gody w Kanie są zapowiedzią, że Jezus da nam na pełni nasze puste sądy, nasze człowieczeństwo siedmioma darami Ducha Świętego. On jest siódmą stągią darem wyjaśni Bożej poprzez krzyż i zmartwychwstanie. Małżonkowie nie mogą być dwoma pustymi dzbanami, bo później dochodzi do zderzenia i kupa skorup. I do księdza, jak te skorupy na nowo poskładać, posklejać, żeby to były znowu dwa puste gary obok siebie cierpiące. Przygotowanie do małżeństwa to napełnianie darami Ducha Świętego, żeby byli winem miłości. No i wreszcie sakrament kapłaństwa. To jest sakrament, przez który Chrystus Baranek Boży się w nas chce obecnić. Kapłaństwo to nie godność, jak myśmy to sobie teraz zafundowali. Kapłaństwo to jest tajemnica Baranka Bożego, to jest ktoś, w kim żyje tajemnica krzyża do końca. I kapłan sprawując, nachylając się w momencie konsekracji, w gruncie rzeczy z Chrystusa, wydaje się, powinien się wydawać za zbawienie świata. I wtedy Jezus najmniejsze sprawy bierze i rzeczywiście dokonuje niezwykłych rzeczy. Dlatego też sakrament Eucharystii był zapowiedziany przez cudowne rozmnożenie chleba. Nakarmicie te rzesze. Panie, ależ my mamy dwie rybki i siedem chlebów. Dajcie mi to, a ja sprawię, że wy nakarmicie. Daj mi to, co sobą reprezentujesz, a ja sprawię, że będziesz karmił rzesze. No i wreszcie mamy trzecią część Apokalipsy. To była druga część Apokalipsy, gdzie mówiłem o powiązaniu. Gdybyśmy mieli powiązane Ewangelię z sakramentami, co by się działo? Jakby to pięknie było? Przed chwilą dawałem takie skróty myślowe. Trzecia część Apokalipsy. I dotyczy trzeciej osoby Trójcy Świętej, Ducha Świętego. Przecież Przyjmujemy sakrament bierzmowania. Dlaczego nie wydarza się pięćdziesiątnica podczas bierzmowania? Gdzieś, gdzie błąd? Otóż w trzeciej części jest wyraźnie powiedziane: duch i oblubienica, czyli Matka Myśl. Nie rozumiemy tajemnicy Bożego Macierzyństwa Maryi. Znaczy tajemnicy niepokalanego poczęcia. Kiedy weźmiemy Ducha Świętego i oblubienicę w nasze wnętrze, Maryja z Duchem Świętym rozwinie względem nas tajemnicę Bożego Macierzyństwa, zacznie w nas rodzić zrozumienie krzyża, fascynację krzyżem, pragnienie oddania się do końca tej miłości za braci, za siostry. I wtedy w nas rodzą się dzieci Maryi, Ducha Świętego, dary Ducha Świętego. Trochę się mam referować całej Apokalipsy, ale nie chciałem tak zrobić, żeby powiedzieć: słuchajcie, w Apokalipsie jest klucz do Ewangelii Marka i to chodzi o chrzest święty. Bo ja do jezuitów wstąpiłem, zresztą wielu w swoim czasie wstępowało do jezuitów po małej maturze, ponieważ wiedzieliśmy, że u jezuitów w tamtych czasach studia były po łacinie i trzeba jak najszybciej wejść do zakonu, żeby uczyć się łaciny. I gdy robiłem maturę u jezuitów, to mieliśmy takiego ojca, geniusza z matematyki, który pisał zadanie na tablicy i później mówi, tak machając paluszkiem w powietrzu przed nami, no to jest tak, 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 i pisał wynik na tablicy. I myśmy niczego nie wiedzieli, o co to. Nie chciałem tak paluszkiem pomachać i powiedzieć: słuchajcie, pierwszy klucz Chrystusa Zmartwychwstałego do Ewangelii Marka to jest sakrament Chrztu Świętego. Jezus zaczyna w tej Ewangelii od chrztu w Jordanii, a kończy chrztem krwi na Golgocie. To jest pierwszy klucz. Przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oto słowo Pańskie. Drugi klucz do poprawnego czytania Ewangelii Marka. Położony, jak mówiłem, na drogu tej Ewangelii. Czas się wypełnił. Wierzcie w Ewangelię. Co Jezus ma na myśli? Czas się wypełnił. Otóż Bóg, tak jak my zresztą w naszej codzienności, chcąc komuś złożyć wizytę, telefonujemy: słuchaj, chciałbym przyjść, uprzedzamy, nie zaskakujemy, staramy się uzgodnić optymalny czas na spotkanie. Daleko bardziej Bóg przygotowywał to wydarzenie, zejście Jego miłości w Synu do dzieci, bardzo zagubionych i cierpiących. Cały Stary Testament to są zapowiedzi tego zejścia. My to nazywamy obietnicami. Obiecuję, że przyjdę i taki, a taki problem wam rozwiążę. Czas się wypełnił czekania na obietnicy, na rozwiązanie bardzo ważnych problemów. I od momentu, kiedy Syn Boży stał się człowiekiem, księgi Starego Testamentu, które były obietnicami, już stały się ewangeliami. One już zaczęły żyć, tam poszło życie. Dlatego też Jezus na początku zwraca uwagę na to, byśmy Ewangelię czytali włącznie z pewnymi księgami Starego Testamentu. I tak ubiegłego roku, kiedy byłem przed pięćdziesiątnicą, tutaj u was tę Ewangelię Mateusza czytaliśmy w łączności z pięcioksiągiem Mojżesza, ponieważ Mateusz ma pięć wielkich mów, które są rozwinięciem pięcioksiągu Mojżesza. Pięcioksiąg Mojżesza stawał problemy, a Jezus mówi: patrzcie, te problemy są tutaj przeze mnie tak i tak rozwiązane. Podobnie rzecz się ma i z Ewangelią Marka. Że w Ewangelii Marka pełni oczywać. Będziemy sygnalizować odpowiednie księgi Starego Testamentu i czytać łącznie. To dopiero my, wtedy, kiedy Jezus tę obietnicę zrealizował i o tym mówi w Ewangelii Marka, dopiero my możemy naprawdę rozumieć Stary Testament. To o to chodzi. Oczywiście nie chodzi o teorię, chodzi o to, żeby uchylić jak najwięcej działania złego ducha w naszym życiu, w życiu naszego narodu. To tyle na temat tego drugiego klucza, a na jutro zadanie do domów, prócz dziesiątka różańca w mojej intencji. Starajcie się zapoznać z księgą Jozuego. Nie duża księga. Przynajmniej początek przeczytać. I z Ewangelii Marka 5 pierwszych rozdziałów. I będziemy, już wejdziemy w tkankę, w powagę, bym powiedział w krzyk katechezy Ewangelii Marka. Bo będzie chodzić o to, krótko podpowiadam, Księga Jozuego pokazuje, jaki Bóg jest, jakiego nie ma. Z jakim pojęciem Boga czuje się najzwyczajniej szatan, uzyskując dla siebie immunitet nietykalności. Przyszła pełna czasu, Syn Boży stał się człowiekiem i w Ewangelii Marka Jezus wędruje przez 3 lata i pokazuje, że ten naród wierzy w Boga, którego nie ma, bo odrzuca Jezusa Chrystusa. Odrzuca Go na krzyż. Pytanie będzie, kiedy w moim, w Twoim życiu będzie Bóg prawdziwy, a nie szatan. Starajcie się czytać pod tym kątem, by to na to sobie odpowiedzieć.